Marcin Sasin przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest prezes spółki Ineco Artur Czyżewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czy Ineco jest nadal innowacyjne w zakresie gospodarki odpadami?
Ja myślę, że jesteśmy innowacyjni w bardzo wielu zakresach, chociaż z pewnością ja sam sobie nie stawiam zadania innowacyjności na siłę. To jest element, który niejako pojawia się przy okazji.
To dlatego Ineco jakby zrezygnowało z kontynuacji tego systemu, nie wiem czy dobrze nazwę, ale ekozarządzania i audytu EMAS?
Nie, akurat EMAS nie spełnił swoich funkcji, a ponieważ jest systemem dosyć kosztownym, w związku z tym, którzyśmy odpuścili.
Co to znaczy nie spełnił funkcji? Bo pamiętam,
zamysł pierwotny EMAS-u był taki i my żeśmy nie zrezygnowali, tylko zawiesili. Zamysł pierwotny był taki, żeby EMAS dawał taką siłę napędową spółkom, które go mają, żeby miały pewne, z racji wykonywanych przez siebie działań, pewne preferencje, choćby w przetargach, żeby to było coś, co jest wyróżnikiem tych najlepszych firm. No tymczasem nie stworzono do tego pewnych mechanizmów. Ten EMAS no jest, ale nikt na niego specjalnie uwagi nie zwraca. W związku z tym my robimy to samo, co z EMAS-u wynika, tylko się nie certyfikujemy. Jeżeli wrócą pomysły, a ja jestem zresztą zwolennikiem takich pomysłów, żeby te spółki, które faktycznie w obszarze innowacji i faktycznych działań na rzecz ochrony środowiska działają, zostało dostrzeżone w ten sposób, no to wrócimy do tego natychmiast.
Bo na stronie EMAS-u jest napisane, że Ineco wyrejestrowało się na swój własny wniosek 6 września.
Mhm.
Więc tak to wyglądało. Pytam o to, bo pamiętam taką informację jeszcze za czasów ZUO, zdaje się, kiedy ZUO mocno się tym chwaliło a propos właśnie EMAS-u, a teraz nagle z EMAS-u zrezygnowano.
No nie, to troszkę podobnie, słusznie się wtedy chwaliło, bo pewnie wiązało z tym nadzieję. Ja również przez kilka lat wiązałem z tym nadzieję, tymczasem to były akurat niespełnione nadzieje. Czasem tak jest, bo nie tylko działania samej spółki o tym decydują. Trochę podobną sytuację mamy w przypadku klastrów energii. My dzisiaj jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na tym, żeby rozwijać klaster energii. Nasz gorzowski klaster jest jednym z ciekawszych klastrów w Polsce, ale jaka jest jego przyszłość, nie zależy tylko od nas. Będziemy robić dużo, żeby się rozwijał, natomiast też ustawodawcy będą mieli na to wpływ.
Zapytałem o to też, bo kiedy zobaczyłem, że już Ineco zrezygnowało, czy też wyrejestrowało się z tego EMAS-u, to pomyślałem sobie, że zrobiliście to dlatego, że nie przejdziecie audytu?
Nie ma to w ogóle związku. Tak jak mówię, to jest dość kosztowna, każdy system tego typu jest dość kosztowną instytucją. Audyty są kosztowne, za nie się zwyczajnie płaci. Tak? Potrzeba osoby, która się tym zajmuje, która koncentruje się na tym. Ja mam tak dużo projektów, że raczej myślę, skąd wziąć ludzi niż projekty, bo projektów jest mnóstwo, no i optymalizacja pracy tego wymagała.
A czy Ineco posiada jakieś systemy zarządzania ISO?
Nie.
A dlaczego nie? Czy nie jeszcze są potrzebne?
Systemy zarządzania EMAS to jest ISO.
Tak, tak. Z tym, no nie ma, inne w sensie.
No nie ma powodów, żeby zastępować jeden drugim, bo zastąpimy jeden koszt drugim. No nonsens. Natomiast to nie znaczy, że nie zarządza jakością. To zupełnie coś innego.
No i właśnie chciałem o to też zapytać. Przez 3 lata sporo zmieniło się w grupie kapitałowej, bo przypomnę, że dokładnie 3 lata, no może nie dokładnie, ale już 3 lata rządzi pan w spółce Ineco. Ile spółek córek przeszło do historii, a ile powołaliście?
Nie można powiedzieć, że przeszło do historii. Jedna przeszła do historii, jeżeli mówimy o sytuacjach w upadłości. I jedną żeśmy sprzedali. Czyli zniknęły 2 spółki, pojawiły się 2 spółki.
Pojawiły się 2 spółki. A co z Bioenergy Farm, o której było głośno?
I teraz niech przez chwilę będzie cicho, ale jesteśmy w bardzo dobrym momencie.
Nie lubi ciszy, wie pan.
Będziemy, niech będzie ciszej wokół spółki, niech się w niej dużo dzieje. Jesteśmy w dobrym momencie, bo pacjent, powiedziałbym, że przeszedł operację i przeżył. Czyli na przykład zakończyło się postępowanie sądowe, mamy ugodę z wierzycielami. Mamy zakończony program naprawczy, Jesteśmy na etapie wdrożenia i uruchamiania tej spółki, ale to jest takie trudne dziecko, z którym jeszcze, które jeszcze będziemy leczyć przez, podejrzewam, około roku.
Podsumowywał pan 3 lata pracy na tym stanowisku, tak sam dla siebie?
Podsumowałem sam dla siebie i będę to robił też bardziej oficjalnie, ale na początku roku.
No i co z tego podsumowania wychodzi panu?
Wie pan, no ja przyszedłem tutaj po to, żeby restrukturyzować tę spółkę.
To się udaje?
No właśnie. I teraz jak to wygląda po 3 latach? 3 lata to jest bardzo dobry okres i zawsze, kiedy robię restrukturyzację, taka 3-letnia cezura jest dobrym wskaźnikiem, bo rzeczywiście pewne efekty widać. 3 rok trochę zamyka. Ja też tak to zaplanowałem i faktycznie pozamykałem rzeczy. No i cóż, żeby to jakoś obrazowo powiedzieć, to kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, czy w ramach restrukturyzacji się udało, czy nie. Zwykle jak zaczyna, to trochę to przypomina zapięcie się pod sanie, które stoją i trzeba ciągnąć bardzo mocno ludzi, innych, żeby to powolutku szło w jakimś kierunku. No i z czasem dołączają do niego ci, którzy już tam byli i stwierdzają, okej, to może dobry kierunek, pomożemy szefowi, a w którymś momencie się orientuje, że cholera, te sanie tego już wyprzedzają, bo te osoby tak zasuwają, że samemu trzeba jeszcze intensywniej pracować. I mam to przyjemność, że mogę powiedzieć, że zespół dzisiaj pracuje tak szybko, jest tak dużo projektów, że raczej wybieramy sobie te, które są najważniejsze, no bo realizujemy ich po prostu bardzo dużo.
Bo wokół Ineco było sporo zawirowań. O tym też pan mówił na kilku konferencjach prasowych. To teraz ta kondycja jest lepsza? Chodzi mi też o kondycję finansową na przykład.
Domknięcie tych 3 lat jest lepsze pod każdym względem. Bo znowu, gdybyśmy sobie wylistowali, co w dłuższych wypowiedziach pewnie będę robił, wylistowali te rzeczy, które zamierzałem i które się udały, to właściwie wszystkie się udały. Wiedziałem, że projekt BEFU, o który pan pytał, jest najtrudniejszym projektem i wcale nie twierdziłem nigdy, że akurat tą spółkę uda się uratować, a to też się udało. Jest kilka tych projektów, o których nie przewidywałem, że w ogóle będą, że tak powiem, chwyciliśmy je z wiatrem. Klastry są takim przedsięwzięciem i też są. Cmentarza też nie zakładałem, cmentarz też jest. W związku z tym to się rzadko zdarza, nawet przyznam, że ja nie mogę sobie przypomnieć aż tylu udanych projektów, ale zaangażowanie osób, ja kiedy przychodziłem, znowu inaczej mówiąc, miałem 2-3 menadżerów, którzy też jakoś w miarę szybko chcieli ciągnąć razem ze mną. Dzisiaj policzyłem te osoby, które są mocno zaangażowane w projekty i na chwilę obecną jest to blisko 20 osób. To jest zupełnie inna praca. A mimo to, tak jak pan zauważył, są projekty, których nie realizujemy, bo my pomysłów mamy jeszcze więcej.
No ale chyba ciężkie czasy przed Ineco, bo musicie zmierzyć się ze wzrostem opłaty środowiskowej o około 100%. Poza tym rosną ceny energii. I teraz pytanie, czy konsekwencją tego będzie wzrost cen?
Znaczy, pierwsza pana teza, że ciężkie czasy przed Ineco jest o tyle chybiona.
Wiem, że być może ciężkie czasy.
Jest o tyle chybiona, że te ciężkie czasy zaczęły się na początku 2018 roku. Wzrost cen o 100%, które pan wymienił, obowiązuje od 1 stycznia 2018.
Ja bym powiedział, że sukcesem Ineco, które są ostatnio dość głośne.
Zaraz powiem. Sukcesem Ineco jest to, że my żeśmy nie podnosili cen u nas. Oczywiście będziemy w końcu musieli podnieść i od 1 lutego te ceny wzrosną, ale one nie są dla mieszkańców. Tu ta podwyżka, o której państwo słyszeli z MG6, to jest to, co jest wiążące. One są dla wywoźników. Czyli no, można jakiś związek znaleźć między tymi oczywiście czynnikami, tym niemniej no, nie jest to związek bezpośredni. Jeżeli chodzi o wzrost cen odpadów, to trzeba pamiętać, kosztów zagospodarowania odpadów, to trzeba pamiętać, że tu mamy legislację, którą tam gdzieś nikt się specjalnie nie zajmuje, a ona odgrywa tu olbrzymią rolę. Skalę pan powiedział 100% wzrostu opłat środowiskowych, bo rzeczywiście spółce wzrosły już w tym roku o 3 miliony koszty opłat środowiskowych, ale to nie jest ostatnia podwyżka, czyli państwo nam zafundowało całą ścieżkę zdrowia rok po roku, choć należałoby pewnie powiedzieć, że Unia. Tu trochę niestety doszło do takiego rozjazdu pomiędzy wizją tego bardzo szczytnego pomysłu ochrony środowiska poprzez szukanie nowych technologii, a przez to powiedzenie, skoro są nowe technologie, to starajmy się robić wszystko, żeby nie składować. Jak składujecie, to płaćcie za to wysokie opłaty. Taki był pomysł. Kłopot polega na tym, że właśnie tych technologii nie ma, albo są nieliczne, takie, które byłyby dość efektywne, więc niestety ze składowaniem mamy do czynienia.
No, przypomnijmy, do 2020 roku powinniśmy jako kraj osiągnąć 50%, poziom 50% recyklingu. Ale chciałem zapytać, bo...
To jeszcze przypomnijmy, panie Marcinie, że zaczęliśmy, kiedy ja przyszedłem tutaj, to było 16%.
16%. Około 70 ton odpadów przyjmuje INEKO z Gorzowa, gminy Ościenek, czyli MG6 i powiatu Strzelecko-Dardaneckiego. Ale oprócz tego jeszcze zajęliście się wywozem odpadów. Około 25% miasta jest w waszych rękach, że tak powiem w cudzysłowie. Razem z jedną firmą wygraliście przetarg i jak pan mówił w jednym z wywiadów, zdaje się dla Echo Gorzowa, mówił pan, że zależy wam na wyższym odzysku. Czyli co planujecie?
No, pierwsze pana pytanie, czy jeszcze jesteśmy innowacyjni. Wprowadzamy w naszym obszarze w pierwszym kwartale konkurs na najlepiej zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe altany, tak można by to powiedzieć, ale można też powiedzieć na najlepszą selekcję w altanach. Tak naprawdę chcemy wprowadzić system komunikacji z mieszkańcami na poziomie altan, taki, który by im podpowiadał i pokazywał naszą ocenę i kierunki, w której powinni zmienić. Ten system altan będzie oparty o tablice informacyjne, o oceny i te oceny, one czymś zaowocują. Mianowicie chcemy nagradzać tych, którzy robią to najlepiej. No i pozostaje kwestia formuły nagrody. Na chwilę obecną tą, która jest mi najbliższa, jest budowa dla takiej wspólnoty pierwszych w Gorzowie zbiorników półpodziemnych. Jeżeli to nie będzie możliwe, no to będziemy albo remontować altanę, albo coś innego robić w uzgodnieniu ze spółdzielnią, gdzie altana wygrywająca ma swoją siedzibę.
Czy jako prezes spółki, która też zajęła się wywozem odpadów, dostrzega pan już na przykład błędy mieszkańców w segregowaniu śmieci? Co się takiego dzieje, że ta segregacja nie jest na najwyższym poziomie?
Ale to są w zasadzie konwenanse, o których już od dawna się mówi. Ja nie powiedziałbym, że to są błędy mieszkańców. To raczej jest...
Błąd systemu?
Błędy systemu, błędy niedoinformowania. Też fakt czasochłonności wdrożenia tego typu wizji. Jeżeli mieszkańcy mają odczucie, nie zawsze słuszne, ale takie odczucie bardzo często się pojawia, że co z tego, że ja segreguję, skoro na końcu śmieci są mieszane w śmieciarce. Dość często nie mają racji, bo śmieciarka na przykład jest dwukomorowa, tak? I zabiera dwa rodzaje śmieci. Albo śmieci zostały zakwalifikowane jako zmieszane, pomimo że pojemnik jest napisany plastik, tak?
Ale ludzie wrzucali tam
zmieszane, tak.
Wrzucali tam śmieci.
W związku z tym jakby to powoduje, że ludzie sami są trochę za słabo zmotywowani. Ale jak zaczną widzieć efekty, myślę, zresztą inaczej, cały czas jest stopniowo coraz lepiej. Możemy dyskutować, czy to tempo zmian jest wystarczające co najwyżej.
Jeśli chodzi o cmentarz, ostatnie pytanie, proszę o szybką odpowiedź, bo czas nam się niestety kończy. Co planujecie na cmentarzu w tej chwili?
Zakończyliśmy remonty tych podstawowych pomieszczeń, natomiast na wiosnę na pewno planujemy jeszcze remont głównej bramy, której nie zdążyliśmy zaraz po przejęciu odświeżyć, bo pewnie nie będzie to duży remont, natomiast z niej już się sypie tynk. A oprócz tego pewnie będziemy i tam starali się wprowadzić zbiórkę selektywną odpadów.
Tam?
Jak najbardziej. Jest już na to pomysł, ale znowu, na razie zostawmy to do realizacji. Wtedy będzie już można powiedzieć, co dokładnie jest tym pomysłem.
A zakłady pogrzebowe cieszą się z tego, że INEKO przejęło cmentarz?
No właśnie, panie dyrektorze, cieszą się? No, to... Myślę, że same pochwały.
Dziękuję za rozmowę. Artur Czyżewski, prezes INEKO, był państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt.